Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prawdziwa wiara wyraża się miłością, przypomniał Benedykt XVI w katechezie o usprawiedliwieniu.
Ormiański patriarcha Aram wezwał kościoły do wspólnych wysiłków ewangelizacyjnych.
Polski rząd chce refundować kontrowersyjną moralnie metodę zapłodnienia in vitro.
26 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Etyka chrześcijańska nie płynie z systemu przykazań, lecz jest konsekwencją przyjaźni z Chrystusem. Jeśli ta przyjaźń jest prawdziwa, to wyraża się miłością bliźniego. Dlatego chrześcijanie powinni przeżywać każdy dzień w perspektywie sądu ostatecznego, kiedy to z tej miłości wobec Boga i bliźnich przyjdzie zdać sprawę. Do nauki świętego Pawła o usprawiedliwieniu Benedykt XVI powrócił w katechezie na audiencji ogólnej. Nawiązując do żywych w przeszłości kontrowersji w tym względzie, papież zauważył, że usprawiedliwienie płynące z wiary nie przeciwstawia się uczynkom miłości. Przeciwnie. Wymaga, aby wiara owocowała życiem według ducha, jak to ukazuje hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian.
Pozornie mogłoby się wydawać, że nauczanie apostoła narodów o usprawiedliwieniu jest przeciwstawne teologii świętego Jakuba, który podkreśla relacje zachodzące pomiędzy wiarą i uczynkami, nauczając, że wiara potwierdza się w uczynkach i są one dowodem wiary żywej i autentycznej. Przedstawienie tej kwestii przez apostołów, jakby z różnego punktu widzenia, prowadziło niekiedy do błędnego rozumienia usprawiedliwienia i wolności. Fatalne byłyby jednak konsekwencje wiary, która nie miałaby swego przełożenia na czyny miłości Boga i bliźniego. Pamiętajmy o tym, wiedząc, że kiedyś staniemy przed Trybunałem Chrystusa, gdy każdy otrzyma zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
W wypełnionej po brzegi auli Pawła VI byli pielgrzymi z polskich parafii w Londynie. W audiencji uczestniczyła także delegacja Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej z okazji wydania znaczka upamiętniającego 30-lecie wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.
Pozdrawiam serdecznie obecnych, tu również pielgrzymów polskich. Wędrując po ziemi śladami świętego Pawła w mieście pamięci jego zachęteń, nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniacie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Audiencję ogólną Ojciec Święty rozpoczął od powitania przybyłego z Libanu patriarchy Arama I. Katolikosowi Cylicji towarzyszyli biskupi i 50-osobowa grupa wiernych Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Braterska wizyta jest okazją do zacieśnienia więzi już istniejącej jedności na drodze ku pełnej komunii, podkreślił papież. Równocześnie wyraził wdzięczność ormiańskiemu patriarsze za osobiste zaangażowanie na polu ekumenizmu. Benedykt XVI nawiązał także do faktu, iż w jednej z zewnętrznych niż Bazyliki Watykańskiej umieszczona jest statua świętego Grzegorza Oświeciciela, pierwszego biskupa i organizatora Ormiańskiego Kościoła.
Obecność tej statuy przypomina o cierpieniach, jakich doświadczył, gdy przyciągał naród ormiański ku chrześcijaństwu. Upamiętnia także wielu męczenników i wyznawców wiary, których świadectwo wydało obfity owoc w historii waszego narodu. Ormiańską kulturę i duchowość charakteryzuje chluba ze świadectwa przodków, którzy wiernie i odważnie cierpieli w jedności z barankiem ofiarowanym za zbawienie świata.
W dzisiejszym świecie doświadczamy marginalizacji duchowych wartości i tradycji, dlatego apostolskie korzenie naszych kościołów winniśmy wyrażać apostolskim powołaniem, podkreślił odpowiadając papieżowi ormiański patriarcha Cylicji.
Wierzę, że potrzebujemy powtórnej ewangelizacji naszych chrześcijańskich wspólnot, naszych rodzin. To jest najpilniejsza potrzeba i priorytet ewangeliczny naszych kościołów. Dlatego też pragnę dołączyć do misyjnych i ewangelizacyjnych wysiłków Waszej Świątobliwości. Przy tej okazji chciałbym skierować specjalny apel do wszystkich kościołów świata, aby przyłączyły się do wysiłków wspólnego ewangelizowania Europy, Bliskiego Wschodu i różnych części świata.
of the world.
Aram I piastuje drugą co do ważności godność w ormiańskim kościele apostolskim po katolikosie Czmiadzenu. Goszczony jest w domu świętej Marty w Watykanie. Benedykt XVI przyjął go już na prywatnej audiencji przedwczoraj. Ponadto w program wizyty wpisano m.in. nawiedzenie Bazyliki Świętego Pawła za murami i wykład patriarchy na papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim poświęcony chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.
Dzisiejsza audiencja ogólna była okazją do uruchomienia w Watykanie urządzeń przetwarzających promieniowanie słoneczne na energię elektryczną. 2400 ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na dachu auli Pawła VI pozwoli wyprodukować rocznie 300 MWh czystej ekologicznie energii. Ograniczy to tym samym roczną emisję dwutlenku węgla o 225 ton i pozwoli oszczędzić równowartość około 80 ton ropy naftowej. Przedsięwzięcie już otrzymało Europejską Nagrodę Solarną włoskiej sekcji Stowarzyszenia Eurosolar promującego użycie energii słonecznej. Uruchomienie nowego systemu w auli Pawła VI wpisuje się w projekt przewidujący pokrycie do 2020 roku przez odnawialne źródła 1/5 zapotrzebowania państwa watykańskiego na energię.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Decyzja Rady Rabinackiej we Włoszech o wycofaniu się z obchodów Dnia Dialogu z Judaizmem nie znalazła jednoznacznego poparcia środowiska żydowskiego w tym kraju. Dzisiejsze wydanie Corriere della Sera publikuje list otwarty dwóch żydowskich działaczy, którzy odcinają się od tej decyzji. Są to Guido Guastalla, asystent do spraw kultury wspólnoty żydowskiej z Livorno oraz profesor Giorgio Israel z Rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza. Wyrażają oni zdecydowany sprzeciw wobec prób narzucania decyzji o zerwaniu dialogu i zobowiązują się do kontynuowania go zarówno z grupami duchownych i świeckich, jak i ze strukturami związanymi z władzami Kościoła. Biorąc pod uwagę światowy kryzys etyczny oraz zagrożenie islamskim fundamentalizmem, dialog i przyjaźń żydowsko-chrześcijańska są zbyt ważne, by myśleć o ich przerwaniu czy osłabieniu poprzez zmienianie reguł czy dobieranie sobie rozmówców, napisali żydowscy działacze.
Rezygnację z udziału w Dniu Dialogu z Judaizmem ogłosił przewodniczący Zgromadzenia Włoskich Rabinów Giuseppe Laras, uzasadniając tę decyzję sprawą nowej wielkopiątkowej modlitwy za Żydów w mszale trydenckim. Skłoniło to organizatorów dnia, Konferencję Episkopatu Włoch, do modyfikacji programu obchodów, choć jak zaznaczono przy tej okazji, nie zmienia to opinii Kościoła o potrzebie pogłębionej refleksji nad wzajemnymi relacjami.
Rosyjscy prawosławni chcą wybudować cerkiew w Arabii Saudyjskiej. List otwarty do króla tego kraju wystosowali w tej sprawie członkowie Związku Obywateli Prawosławnych i Stowarzyszenia Radonesz. Skłoniła ich do tego wiadomość o planowanym przez Saudyjczyków wybudowaniu w Moskwie meczetu.
Często mówicie, że islam jest religią sprawiedliwości. Czy nie byłoby sprawiedliwym wydanie zgody na budowę świątyń dla chrześcijan w państwie, które po całym świecie buduje meczety? Czytamy w liście wysłanym do króla saudyjskiego. Na poparcie swoich słów autorzy listu przytaczają wypowiedź kardynała Torana, który powiedział, że jeśli muzułmanie uważają za rzecz normalną posiadanie dużego i pięknego meczetu w Rzymie, to tym samym powinni zgodzić się na budowę świątyni chrześcijańskiej w Riadzie. Rosyjscy prawosławni przypominają królowi Arabii Saudyjskiej, że chrześcijanie i Żydzi mieszkali w Mekce i Medynie przed pojawieniem się wyznawców islamu. Znajdowały się tam ich świątynie i cmentarze. Arabia Saudyjska jest państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym, jak wiele innych państw w świecie. Sprawiedliwym byłoby umożliwienie 10% mniejszości chrześcijańskiej skorzystanie z wolności religijnej. Tylko wtedy dialog międzyreligijny będzie uczciwy i sprawiedliwy, napisali rosyjscy prawosławni. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Deklaracja ze Scranton była głównym tematem dorocznego spotkania Komisji Dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołem Polskokatolickim w USA. W deklaracji tej Kościół Polskokatolicki ponownie uroczyście odrzucił nauczanie Soboru Watykańskiego I o nieomylności papieża oraz dogmaty o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Na spotkaniu dyskutowano też postulat Kościoła Narodowego, aby jego wierni mogli być chrzestnymi w Kościele rzymskokatolickim oraz by ten uznał ważność sakramentu małżeństwa udzielanego w Kościele polskokatolickim. W tych dwóch kwestiach amerykański episkopat musiałby uzyskać opinię Stolicy Apostolskiej. Nie zdecydowano jeszcze jednak, czy w ogóle o nią wystąpi.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego był specjalnym gościem zakończonej wczoraj w Mainów sesji plenarnej irlandzkiego episkopatu. Po tym jak Irlandczycy w czerwcowym referendum odrzucili traktat lizboński, Unia Europejska na różne sposoby szuka wyjścia z politycznego impasu. Korzystając z obecności Hansa Greta Petteringa, biskupi potwierdzili potrzebę budowania wspólnoty wartości w Europie oraz przypomnieli chrześcijańskie dziedzictwo kontynentu. Przewodniczący Europarlamentu wskazał z kolei na historyczną rolę Irlandii w Europie oraz na wspólne chrześcijańskie wartości.
Na swym zimowym spotkaniu irlandzcy biskupi poruszyli również szereg innych aktualnych kwestii, jak zadania katolików w dobie kryzysu, promowanie spowiedzi w czasie Adwentu czy organizacja Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Udzielili też poparcia świątecznej akcji Kościoła polegającej na robieniu charytatywnych prezentów. Za pośrednictwem Caritas Irlandczycy mogą dedykować swoim bliskim prezenty, które ostatecznie otrzymają potrzebujący na całym świecie. Wachlarz podarunków jest bardzo szeroki, od obiadów dla birmańskich dzieci, aż po kawałek ziemi dla ubogich ugandyjskich rodzin.
W Salwadorze obraduje sekretariat biskupów Ameryki Środkowej. Głównym tematem spotkania, w którym bierze udział około 50 biskupów z regionu, jest misja kontynentalna będąca owocem konferencji z Aparecida. Wiele miejsca poświęca się także sprawom społecznym, w szczególnym kontekście narastającej recesji. Zapowiedziano wydanie specjalnego komunikatu, w którym ma znaleźć się postulat reformy światowego systemu gospodarczego oraz apel o solidarność i ograniczenie konsumpcji.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie opublikowano raport zawierający rekomendacje dotyczące ratyfikacji konwencji bioetycznej i rozwiązań prawnych, które mają się znaleźć w ustawie bioetycznej. Dokument przygotował zespół ekspertów przy prezesie Rady Ministrów. Podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk zapowiedział, że w projektowanej ustawie bioetycznej znajdzie się propozycja refundacji zapłodnienia metodą in vitro.
Metoda in vitro powinna być metodą uregulowaną, a więc legalną, prawną, a co za tym idzie, powinna być dostępna dla tych, którzy nie mają innej możliwości zapobiegania skutków bezpłodności. A więc te pary, które pragną mieć dzieci, a bez tej metody nie będą mogły mieć dzieci, powinny mieć równy, sprawiedliwy dostęp do tej metody. Stąd przyjmujemy jako zasadny postulat refundacji, w jakim stopniu zobaczymy, ale refundacji tej metody, tak aby dostępność do metody dającej szansę na dziecko nie była ekskluzywnym przywilejem ludzi zamożnych.
Kościół w Polsce niejednokrotnie wyrażał swój sprzeciw wobec metody in vitro. Kwestie bioetyczne wielokrotnie były przedmiotem obrad polskich biskupów. Prawdopodobnie oświadczenia w tej sprawie możemy się spodziewać po jutrzejszym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się na Jasnej Górze. Na Wawelu trwają uroczystości ponownego pochówku szczątków generała Władysława Sikorskiego. Przewodniczy im kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. W modlitwie biorą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, a także krewne generała Sikorskiego. Szczątki naczelnego wodza zostały ekshumowane w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań mających wyjaśnić okoliczności śmierci generała. Po mszy świętej trumna zostanie zniesiona do grobów królewskich katedry wawelskiej, gdzie po odmówieniu modlitwy na powrót spocznie w sarkofagu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.